zwołaną w dniu 8 czerwca. Dostarczono Państwu zaproszenie wraz z proponowanym porządkiem obrad i przystępujemy do realizacji tego porządku obrad. Najpierw witam Państwa wszystkich serdecznie, Państwa radnych, Panów Prezydentów i wszystkich gości sesji. Przystępujemy do realizacji punktu drugiego, komunikaty. W tym punkcie przypominam Państwu, że porządek sesji został już uzupełniony o dwa punkty, 18a i 26a, na wniosek Prezydenta zgłoszony w terminie 7 dni przed sesją. Ponadto informuję, że wpłynęły do Rady dwa pisma Panów Prezydentów, które Państwo Radni otrzymali. Pierwszy jest to pismo Pana Prezydenta Macieja Wudarskiego, wniosek o zamiarze zgłoszenia do porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały PU 990/17 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I Pan Prezydent argumentuje, że to jest związane ze zmianą proponowaną w dzisiejszej uchwale o wieloletniej prognozie finansowej. I wniosek Pana Prezydenta Mariusza Wiśniewskiego o uzupełnienie dzisiejszej sesji o projekt uchwały PU 978/17 w sprawie zmian w uchwale z dnia 12 lipca 2016 roku w sprawie ustanowienia Nagrody Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia w nauce. Te dwa wnioski będziemy musieli rozstrzygnąć w głosowaniu. Ponadto informuję Państwa Radnych, że do Rady Miasta od poprzedniej sesji wpłynęły następujące dokumenty. Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego uchwaleniem i wejściem w życie uchwały z 4 listopada 2014 roku w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego osiedle Stare Żegrze w Poznaniu. Skarga na uchwałę Rady Miasta Poznania z 2 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania. Wyrok prawomocny Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Poznania z dnia 5 czerwca 2012 roku w przedmiocie statutu Teatru 8 dnia oddalający skargę. Wniosek Prokuratury Okręgowej w Poznaniu o zmianę uchwały Rady Miasta z dnia 7 lipca 2009 roku w sprawie zasad korzystania z parków i zieleńców miejskich oraz uchwał ją zmieniających. Wniosek Lasów Państwowych Nadleśnictwa Babki o zmianę uchwały Rady Miasta z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego Daszbór. I informacja Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wszczęciu postępowania nadzorczego wobec uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Poznania dotacji celowych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej. Te wszystkie dokumenty są oczywiście do dyspozycji Państwa Radnych w Biurze Rady, jeśli chcieli Państwo się z nimi szczegółowo zapoznać. Ponadto zobowiązany statutem informuję, że od poprzedniej sesji Rady Miasta wpłynęło 5 skarg. W przypadku 3 z nich Rada Miasta nie była organem właściwym, przy czym do rozpoznania jednej z nich właściwy był dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu, a do 2 prezydent miasta Poznania. To są te informacje, których udzielenia jestem Państwu zobowiązany. Jednocześnie, ponieważ tutaj pojawili się Państwo, jak wszyscy widzą, wyposażeni w transparenty, to żeby komunikat, który Państwo chcieli przekazać Radzie i Prezydentowi, umożliwię zabranie krótkiego głosu panu Michałowi Mickiewiczowi, który państwa reprezentuje. Bardzo proszę o przekazanie informacji. Tu jest mikrofon przy mównicy, tak?
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie prezydencie, panie przewodniczący, państwo radni, przedstawiciele mediów. Reprezentuję ruch w tej chwili protestu Otwarte Jeżyce. Reprezentuję grupę mieszkańców, właścicieli nieruchomości, przedsiębiorców i użytkowników ulic położonych na Jeżycach. Zebraliśmy dotychczas około 1300 podpisów w proteście przeciwko zmianom organizacji ruchu, które zostały wprowadzone na ulicy Słowackiego, które są planowane do wprowadzenia na innych ulicach Jeżyc. Dotychczas złożyliśmy 3 pisma w tej sprawie do pana prezydenta. Pierwsze pod koniec marca. Niestety do chwili obecnej nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi od pana prezydenta. Żadnej. Jeżeli chodzi o same zmiany, na ulicy wprowadzono fatalną organizację ruchu, zwężono jezdnię, wprowadzono ruch rowerowy po obu stronach, zlikwidowano parkowanie skośne, zlikwidowano połowę miejsc. Ulica na chwilę obecną jest tak wąska, że to zagraża bezpieczeństwu i znacznie ogranicza płynność ruchu. Samochody nie są w stanie przejechać, rozminąć się z rowerami, parkujący nie są w stanie wysiąść. Zlikwidowano również ponad połowę miejsc parkowania. Mieszkańcy w chwili obecnej nie mają gdzie mieszkać. Znalezienie miejsca graniczy jakiegoś postojowego w ogóle jest nieprawdopodobne. Co gorsza, wszystkie te zmiany odbyły się bez jakichkolwiek konsultacji społecznych. W ogóle mieszkańców nie zapytano o zdanie, nie przeprowadzono w tej sprawie żadnych konsultacji. Mimo próśb kierowanych do Rady Osiedla, mimo próśb kierowania do prezydenta miasta Poznania, nadal te zmiany są wdrażane, nikt nie chce podjąć z mieszkańcami dialogu, nikt nie chce wysłuchać naszego głosu. Te zmiany powodują wyludnienie dzielnicy, powodują upadek wielu przedsiębiorstw, powodują upadek dzielnicy Jeżyce, powodują to samo, co się dzieje w tej chwili na ulicy Ratajczaka, gdzie sklepy stoją puste. Dlatego ponawiamy nasz protest i składamy na ręce pana prezydenta ponownie wniosek o wstrzymanie prac, o zmianę organizacji ruchu, o przywrócenie parkowania skośnego, o zwrot mieszkańcom miejsc postojowych, wniosek o bezpieczne ulice i o rozwój dzielnicy. Jednocześnie nawołujemy do podjęcia dialogu i przeprowadzenia konsultacji społecznych. Jeżeli pan prezydent nie jest przekonany i gotowy podjąć wszystkie nasze zmiany, prosimy i wnosimy o przeprowadzenie konsultacji społecznych, które pozwolą wprowadzać zmiany organizacji ruchu w dialogu z mieszkańcami. Proszę również państwa radnych o poparcie tej inicjatywy, tak aby zmiany były wprowadzane dla mieszkańców Poznania, tak aby zmiany były wprowadzane dla przedsiębiorców, tak aby mieszkańcy mogli żyć dobrze, bezpiecznie, komfortowo, a dzielnica się rozwijała. Dziękuję bardzo pani przewodniczący za umożliwienie zabrania głosu. Dzisiaj składamy tę petycję na ręce pana prezydenta. Państwu radnym rozdamy materiały związane z naszym protestem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Wracając do zgłoszonych wcześniej wniosków w punkcie komunikaty, przystąpimy do rozstrzygnięcia w tej chwili. Najpierw wniosek przedstawiony przez pana prezydenta Macieja Wudarskiego o uzupełnienie porządku sesji o punkt PU, o projekt uchwały PU 990 łamane na 17 w sprawie, przypominam, zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Czy pan prezydent ma jakieś sugestie, w którym miejscu?
14A, czyli po budżecie.
Jako 14A. Dobrze. Zapytam, czy jest głos przeciw? Nie widzę. Przystępujemy zatem do głosowania. Kto z państwa radnych jest za uzupełnieniem porządku o punkt 14A, czy projekt uchwały PU 990/17, który właśnie przedstawiłem, wniosek, który, do którego dotyczący przedstawiłem. Proszę o głosowanie. Czy wszyscy państwo radni oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 27 osób było za i jedna osoba wstrzymała się od głosu. Rada zdecydowała się na uzupełnienie porządku o punkt 14a. I teraz wniosek zgłoszony przez pana prezydenta Wiśniewskiego, czyli uzupełnienie o projekt uchwały PU 978/17, czyli projekt dotyczący zmian w uchwale z 12 lipca 2016 roku w sprawie ustanowienia Nagrody Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia w nauce. Pan prezydent proponował, żeby to było 31A, tak? Czyli jako punkt 31A. Czy jest ktoś przeciw? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za dokonaniem zmiany w porządku obrad polegającej na uzupełnieniu o punkt 31A PU 978/17. Proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 20 głosów za, 0 przeciw. 9 osób wstrzymało się od głosu. Rada zdecydowała się uzupełnić porządek o ten punkt. Również jeszcze w punkcie komunikaty informuję, że na sekretarzy powołuję panie radne Klaudię Strzelecką i Małgorzatę Woźniak. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w punkcie komunikaty? Nie widzę. Zamykam punkt drugi. W punkcie trzecim oświadczenia głos chcieli zabrać dzisiaj kolejno państwo radni Mateusz Rozmiarek, Michał Boruczkowski i Katarzyna Kretkowska i w tej kolejności będę prosił państwa o zabieranie głosu. Pan radny Mateusz Rozmiarek.
Bardzo dziękuję panie przewodniczący, szanowny panie prezydencie, wysoka rado. Ostatnio w mediach mówiło się dużo o tym, że Poznań stoi frontem do seniorów. Urzędnicy proponowali szereg ułatwień dla osób starszych, tak by żyło im się lepiej, żyło im się wygodniej, specjalnie dostosowane mieszkania, komunikacyjne ułatwienia, w tym między innymi darmowe przejazdy taksówkami i tak dalej. Wiele takich projektów w tej chwili się pojawiło. Oczywiście brzmi to bardzo dobrze. Natomiast czy Poznań faktycznie stoi tak frontem do seniorów? Otóż można mieć co do tego wątpliwości, widząc ostatnią kwestię, która wyniknęła w dosyć nagłym trybie i nie tylko w stosunku do seniorów, ale także w stosunku do rodzin wielodzietnych czy do honorowych osób, do osób, które honorowo oddają krew. Otóż Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu wycofał możliwość doładowania karty PK przez internet dla właśnie takich osób, dla seniorów, dla rodzin wielodzietnych, dla osób honorowo oddających krew. Według ZTM-u było tłumaczenie, że powodem nowego stanu rzeczy jest zmiana systemu odpowiedzialnego za tę usługę i podobno była to zaszłość systemu. Podobno to, że do tej pory funkcjonowała taka możliwość, że seniorzy czy osoby wielodzietne mogły doładowywać karty przez internet, to był błąd systemu. Według ZTM-u tego w ogóle nie powinno być i w tej chwili zostało to tak naprawdę zczyszczone, mówiąc kolokwialnie. Została więc całkowicie usunięta opcja doładowania karty dla osób ze specjalnymi ulgami. Ale nie mówimy tutaj o ulgach studenckich, o ulgach szkolnych, o doładowaniach osób fizycznych, które pracują, czy chociażby są bezrobotne i tak dalej. One mogą doładowywać przez internet, wobec czego, z mojego punktu widzenia, troszeczkę jednak wkraczamy w taki grunt dyskryminujący. A nie wydaje mi się, żeby taka taka sytuacja była zasadna. Tym bardziej, że żyjemy, jak to pan prezydent mówi, w wolnym mieście, stawiającym na równość obywateli wobec siebie i wspierający, tak jak mówię, seniorów, o których teraz się bardzo wiele mówi, ale także o rodzinach wielodzietnych. Prawo i Sprawiedliwość już od dawna postulowało utworzenie zespołu roboczego, chociażby do bonu opiekuńczego, którego zadaniem miało być opracowanie systemu gwarantującego pomoc wszystkim mieszkańcom wychowującym dzieci. No do tego nie doszło. W tej chwili słyszymy, że kolejne rzeczy dla rodzin wielodzietnych są z miasta odejmowane. A nie da się ukryć, że posiadanie licznego potomstwa wiąże się między innymi z wyrzeczeniami, na przykład zmianą dotychczasowego stylu życia, rezygnacją z wolnego czasu, czy z większymi kosztami finansowymi. A dzieci to też przecież pewnego rodzaju inwestycja, ponieważ to one mogą później zapewnić opiekę finansową dla rodziców też na starość. Na szczęście, posiadając rodzinę wielodzietną, często można liczyć na różnego rodzaju ulgi prorodzinne ze strony państwa, jak i przedsiębiorstw. Zresztą mówi też o tym artykuł 71 Konstytucji, który zapewnia rodzinom wielodzietnym szczególną opiekę. Tam jest zapis: państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych. To zapewnia konstytucja, to zapewnia państwo. Jak widzimy, w mieście jednak cały czas to szwankuje. Aktualnie sytuacja miejska dyskryminująca rodziny wielodzietne, seniorów, honorowych krwiodawców w stosunku do pozostałych użytkowników PK z mojego punktu widzenia nie jest zasadna. Tym bardziej, że też takim osobom, często osobom starszym czy też wychowującym, właśnie znacznie trudniej jest jechać do jakiegoś punktu czy znaleźć wolną chwilę, by regularnie, na przykład co miesiąc, udawać się do konkretnego punktu obsługi, doładowywać, dokonywania kart, czy na przykład w porównaniu oczywiście do innych osób, które tego dokonują. Wobec czego w zeszłym tygodniu w takim trybie dosyć pilnym złożyłem wniosek na ręce pana przewodniczącego Grzegorza Ganowicza o to, by miasto podjęło działania przywracające tą możliwość, żeby jednak ponownie ZTM traktował wszystkich na równi i mam nadzieję, że państwo również się do tego przyłączą i wspólnie jednym głosem będziemy walczyć o to, by również rodziny wielodzietne, seniorzy czy honorowi krwiodawcy byli traktowani w sposób równy. Dziękuję.
Dziękuję. Kolejne oświadczenie pan radny Michał Boruczkowski przedstawi. Ja od razu mówię, że ja panu radnemu Kapuścińskiemu nie mogę w tym punkcie już udzielić głosu, ponieważ nad oświadczeniami nie prowadzi się dyskusji, więc nie będę mógł udzielić głosu.
Szanowni Państwo, chciałem się powiedzieć w tym oświadczeniu kilka słów na temat Strzeszyna. Aktualnie na Strzeszynie jest planowane tworzenie budownictwa społecznego, którego budowa niedługo się rozpocznie, czyli tworzenie tak zwanych TBS-ów. Temu przedsięwzięciu patronuje pan wiceprezydent Lewandowski, który zajmuje się tym budownictwem społecznym. I generalnie oceniając ten pomysł, w mojej ocenie jest tworzenie tam TBS-ów jest to bardzo dobry kierunek, dlatego że zgodnie z przedstawionymi założeniami chodzi o mieszanie warstw społecznych, o tym, by z jednej strony biedniejsi tam, którzy zamieszkają, brali pewne wzorce postępowania od bogatszych, a z drugiej strony by bogaci nie zamykali się w swoich enklawach i by się uczyli pewnego solidaryzmu społecznego. Dla mnie jako przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości ta idea solidaryzmu społecznego jest oczywiście bardzo bliska. Niestety niektóre grupy interesów starają się nakręcić histerię na Strzeszynie przeciw tej inwestycji, w tym używając do tego pieniędzy publicznych, z których na przykład finansowana jest gazetka osiedlowa, ale na tym nie chciałbym się skupiać. Natomiast chciałbym się skupić na dwóch takich merytorycznych argumentach, które padają ze strony mieszkańców odnośnie tego budowy tam TBS-ów. Przeciwko, bo trzeba wychodzić, trzeba wsłuchiwać się w głosy mieszkańców i wychodzić naprzeciwko ich jakimś pewnym wątpliwościom. Pierwszy argument to jest to, że dojdzie poprzez budowę TBS-ów do obniżenia wartości nieruchomości. Tam niektórzy, kupując działki, płacąc określone pieniądze za te działki, budując domy, w tym większe domy jednorodzinne, zainwestowali określone środki, obawiają się tego, że wartość tej ich nieruchomości spadnie. A drugą taką obawą, jak najbardziej uzasadnioną, są problemy skomunikowania z Czeszynem, z centrum miasta. Czy w ogóle powstania samych problemów komunikacyjnych na Strzeszynie w związku ze zwiększoną ilością mieszkańców i samochodów, ale przede wszystkim związanych z wyjazdem ze Strzeszyna w kierunku centrum, który już teraz jest bardzo utrudniony. I odnosząc się do pierwszej kwestii, to jest tak, że takim antidotum na obniżenie wartości nieruchomości byłoby po prostu poczynienie pewnych inwestycji na Strzeszynie, które podniosą w sposób znaczny tą wartość. W szczególności taką inwestycją mogłoby być przy zachowaniu określonych wymogów ochrony środowiska stworzenie tam pola golfowego. Członkowie Komisji Polityki Przestrzennej wiedzą, że ja jestem zwolennikiem stworzenia pola golfowego na Starym Strzeszynie. Średnio wzrost wartości nieruchomości w okolicach pola golfowego to sytuuje się między 50 a 100% wzrostu wartości nieruchomości, także byłoby takim bardzo dobrym właśnie antidotum na to obniżenie tych wartości, wręcz takim antidotum z naddatkiem. I tyle, jeśli chodzi o to obniżenie wartości nieruchomości, na tym nie chciałbym się zbytnio skupiać. Natomiast druga kwestia, no to jest ta kwestia właśnie związana z wyjazdem ze Strzeszyna. Tą kluczową kwestią jest pokonanie torów kolejowych. Już tutaj było wcześniej mówione, że Strzeszyn jest taką wyspą otoczoną torami kolejowymi. Te tory, prawda, biegną o sobie tutaj, tu i tu jeszcze się kończą i tu jeszcze biegną. Tak, dokładnie Strzeszyn jest ze wszystkich stron otoczony torami, jest taką wyspą, też przez niektórych zwanych jednym wielkim zatorzem. Wśród mieszkańców Strzeszyna istnieje taki obiegowy żart, że nazwa Strzeszyn wzięła się stąd, że z trzech stron są szyny. Otóż, szczerze powiedziawszy, nie wiem, jaka jest etymologia nazwy Strzeszyna, ale chcę powiedzieć, że to nieprawda, że z trzech stron są szyny, bo są z czterech stron. Są zarówno od zachodu, tam mamy dwa przejazdy kolejowe w Kiekszu, są od północy, tu jest przejazd kolejowy na Biskupińskiej, są od wschodu, mamy tu dwa przejazdy kolejowe, jeden na Lutyckiej, drugi na Golęcinie i są jeszcze od południa, jeden przez kolejowy tutaj, jak Polanowsko, dojdzie do Beskidzkiej i na Woli. Łącznie 7 przejazdów, całkowite zamknięcie. I aby wyjść naprzeciw mającemu powstać budownictwu społecznemu, takim absolutnie kluczową sprawą jest udrożnienie niekoniecznie wszystkich, ale przynajmniej niektórych z tych przejazdów kolejowych. Już obecnie mamy przeznaczone środki na koncepcję i projekt architektoniczny węzła Koszalińska i węzła Wola. I między innymi te węzły mają objąć kwestię udrożnienia przejazdu tutaj na Woli. Tu ma być tunel ze względu na ukształtowanie terenu. I tutaj na Lutyckiej tam ma być wiadukt też ze względu na ukształtowanie terenu, o czym jeszcze powiem. Jednakże w najbliższej przyszłości, aby wybudować te obydwa węzły komunikacyjne, biorąc pod uwagę aktualne możliwości finansowe miasta, trzeba by pozyskać środki unijne. I teoretycznie jest to możliwe, dlatego że Lutycka-Lechicka jest to jedyna w Poznaniu droga o statusie drogi krajowej, a na inwestycje na drogi krajowe są właśnie dostępne środki unijne. Między innymi właśnie to, że ma powstać koncepcja i projekt architektoniczny obydwu węzłów, ma służyć właśnie temu, by później z odpowiednią dokumentacją móc złożyć wniosek o te unijne pieniądze. Jednakże, aby te środki pozyskać, muszą zajść dwie okoliczności. Po pierwsze, musi zostać ogłoszony odpowiedni konkurs na dofinansowanie, a na razie tego konkursu nie ma. I po drugie, wreszcie, nasz wniosek w tym konkursie musi być jednym z tych wniosków, który wygra. Jeśli którakolwiek z tych okoliczności się nie ziści, to pieniądze na udrożnienie wyjazdu ze Strzeszyna nie będzie. I racjonalnie planując, racjonalnie, ja też byłbym wdzięczny za też ciszę również na całej sali, racjonalnie planując inwestycje w mieście, musimy brać pod uwagę również ten zły scenariusz, czyli to, że trzeba będzie przeznaczyć środki miejskie na udrożnienie wyjazdu ze Strzeszyna. I w tej sytuacji trzeba będzie oznaczyć przynajmniej jeden wyjazd, który jest najważniejszy tutaj dla mieszkańców Strzeszyna. Jeden wyjazd, przez który trzeba będzie stworzyć ten bezkolizyjny przejazd. I w mojej ocenie tym wyjazdem jest jest przejazd przez Lutycką. Wynika to z kilku argumentów. Po pierwsze, jest to jeden z dwóch przejazdów, które idą w kierunku centrum miasta, czyli Lutycka i Golęcin, a mieszkańcy chcą właśnie w kierunku miasta się przede wszystkim poruszać. Po drugie, jest to przejazd, który gwarantuje szybkie dostanie się Straży Pożarnej z Piątkowa oraz karetek pogotowia ratunkowego z Lutyckiej, czy powiedzmy z dojazdu. Te karetki już teraz czasami stoją na zamkniętych przejazdach kolejowych. Po trzecie, koszt tego wiaduktu. Ze względu na ukształtowanie terenu, tam ta kolej jedzie w takiej niecce, w takim dołku. To powoduje, że przerzucenie tam wiaduktu jest to gdzieś połowa kosztów normalnego wiaduktu. Normalnie gdzieś wiadukt kosztuje 100-120 milionów. Koszt tego wiaduktu na Lutyckiej to będzie około 50 do 60 milionów. Po czwarte, tworzenie tam wiaduktu wpisuje się w tą całą koncepcję węzła Koszalińska. Po piąte, wpisuje się on w koncepcję tworzenia trzeciej ramy komunikacyjnej, czyli tej wewnętrznej obwodnicy dla Poznania. I wreszcie po szóste, to też udrażnia ruch międzymiastowy, a nawet międzynarodowy na drodze krajowej 92, a mieszkańcy Strzeszyna czy Podola nie są zainteresowani tym, by tiry stały z którejkolwiek strony na tym przejeździe komunikacyjnym i wyrzucały te ilości spalin do powietrza okolicznych dzielnic. I czas, by poczynić tego typu inwestycje, jest tym lepszy, że obecnie rozpoczyna się remont całej linii numer 354 na Piłę, więc organizacyjnie tym bardziej można by zgrać te inwestycje. Dodatkowo PKP TLK otrzymała około 600 milionów złotych środków na remont tej linii. Kto wie, może można by coś jeszcze dostać z tych środków na współfinansowanie budowy wiaduktu. Dzisiaj też chcę o to zapytać w ramach punktu porządku obrad pytania do prezydenta, chociaż nie będę oczekiwał odpowiedzi od razu na miejscu. Dlatego też w mojej ocenie do wieloletniej prognozy finansowej powinny zostać wprowadzone środki finansowe na budowę tego wiaduktu na ulicy Lutyckiej, niezależnie od tego, czy nam się uda te środki unijne uzyskać. I chciałbym też, by pan prezydent poważnie przemyślał właśnie tę kwestię wprowadzenia tych środków na wiadukt na Lutyckiej w kontekście WPF-u, który będziemy uchwalali w grudniu. Natomiast powstaje oczywiście pytanie, do kiedy ten wiadukt na Lutyckiej powinien zostać wybudowany. I w związku z tym pytaniem chciałem zwrócić państwu uwagę na jeszcze jedną okoliczność, którą należy wziąć pod uwagę w tej sytuacji, a mianowicie na uruchomienie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Jej skutkiem będą kursy szynobusa, kursujące obecnie w założeniach co najmniej raz na pół godziny, ale może nawet częściej. Po nałożeniu się tych kursów na kursy normalnych pociągów spowoduje to, że przejazdy kolejowe okalające Strzeszyn, biorąc pod uwagę też czas poprzedzający zamknięcie przejazdu kolejowego, te przejazdy będą co chwilę zamknięte. Spowoduje to całkowity paraliż Strzeszyna. I Poznańska Kolej Metropolitalna ma zostać uruchomiona w 2023 roku. I to jest dla panów prezydentów deadline do tego, by do tego roku wiadukt na Lutyckiej został wybudowany, przynajmniej w wersji jednopasmowej po jednym pasie w każdą stronę. I jeśli się tak nie stanie, ta wyspa, którą jest Strzeszyn, zamiast połączyć ją z lądem, zostanie zatopiona. Stanie się niczym mityczna Atlantyda, miejsce, które kiedyś według podań było oazą, a które pod względem warunków bytowania zapadnie się na społecznej mapie Poznania. Miejsce, które zamiast rajską wyspą stanie się piekłem na ziemi. I to, co ciekawe, stworzone przez wiceprezydenta z lewicy. Nie mogę wręcz sobie tego w pełni wyobrazić, ale moja konserwatywno-prawicowa intuicja podpowiada mi, że coś takiego jak piekło i to do tego lewicowe, to z pewnością nie może być nic dobrego. Dziękuję.
I kolejne oświadczenie pani przewodnicząca Katarzyna Kretkowska.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Krótko. Poprzednia władza nasza samorządowa, pan prezydent Grabelny, jego urzędnicy byli przedmiotem krytyki za niesłuchanie mieszkańców, za brak uspołecznienia procesu decyzyjnego, za brak konsultacji społecznych. Jeżeli te konsultacje były krytykowane za to, że są fasadowe, że rozmawia się z ludźmi, a potem wyniki tych rozmów nie mają wpływu na podejmowane decyzje. Na Jeżycach w poprzedniej kadencji na przykład była afera o plac Asnyka, że Zarząd Zieleni Miejskiej wykonał prace, które nie były uzgodnione z mieszkańcami, nie były oczekiwane, że Rada Osiedla nie słuchała protestów mieszkańców. Ciągnęło się to prawie rok. W tej atmosferze tamtą władzę odrzucono. Odrzucono jako skostniałą, zamkniętą, autorytarną. Mówiło się w poprzedniej kadencji o ruchach miejskich, o społecznym sprzeciwie wobec autorytarnych praktyk demokratycznie wybranej władzy. teraz w nowej kadencji miało być już społecznie i demokratycznie. Tymczasem od kilku miesięcy wpływają do nas, do radnych, przede wszystkim do pana prezydenta, do pana zastępcy, protesty dużych grup mieszkańców, głównie z Jeżyc, ze Starego Miasta, z Wildy, że władza nie słucha mieszkańców, nie konsultuje swoich pomysłów, jest arogancka i autorytarna. Chodzi tutaj głównie, a w zasadzie wyłącznie o sprawy związane z nową organizacją ruchu na ulicach, o miejsca, gdzie sadzi się drzewa lub się nie sadzi drzew, o sposób parkowania pojazdów. Na Jeżycach i na Wildzie protesty dotyczą także samych działań samych rad osiedli. Są według mieszkańców te rady osiedli, tak jak czytamy w tych pismach, które do nas wpływają gdzieś od 4 miesięcy dość regularnie, że te działania są autorytarne, nieprzyjemne, wyniosłe, że radni osiedlowi nie słuchają, nie konsultują, a zgłaszających uwagi czy protesty własnych mieszkańców traktują w najlepszym razie protekcjonalnie i ignorują, nie wysłuchując racji, nie przychylając się do wniosków o konsultacje. A chodzi w tym wszystkim o sprawy najprostsze i najbardziej lokalne. Na Wildzie na przykład chodziło, czy chodzi o ulicę Przemysłową, jak stawiać samochody na tej ulicy, czy skośnie, czy równolegle, gdzie posadzić drzewa, czy 2 metry bliżej krańca jezdni, czy 2 metry dalej, w przód, w tył, czy też ile przystanków i gdzie ma być obecnie na Wierzbięcicach, 2 czy 1. I protesty, pisma, podpisy idące w tysiące. Tymczasem na Jeżycach ulica Słowackiego, o której dzisiaj w komunikatach i państwo, którzy tam stoją, reprezentują, że nie zapytano mieszkańców, czy zmieniać organizację ruchu, czy w ogóle ją zmieniać. Czy te samochody na tej ulicy po jednej stronie mają stać dalej skośnie, czy równolegle, czy chodnik ma być szerszy, czy ma być węższy. Nie zapytano mieszkańców, tak jak słyszeliśmy, właścicieli nieruchomości, o to, czy w ogóle tego chcą, a jeżeli czegoś chcą, to czego chcą. Natomiast zaczęto wydawać publiczne pieniądze na zmiany, które, jak od kilku miesięcy słyszymy, czytamy w pismach, nie są akceptowane przez bardzo dużą grupę mieszkańców tej ulicy. Tu się śmiejemy, że dzisiaj jest mowa, że jest 1300 podpisów, było ostatnio 400, na początku było 200, jak jeszcze pan radny Kręglewski czytał pierwsze pismo w tej sprawie chyba na początku marca, czy pod koniec marca na tej naszej sesji marcowej, że jakaś kontrgrupa przekazała 900 podpisów, tyle że podpisy, które wpływają w proteście, to podpisywane są przez mieszkańców tej ulicy i kilku sąsiednich ulic. Dla mnie ta cała sprawa podejścia, w zasadzie konkretnie pana wiceprezydenta Wudarskiego, bo to wyłącznie jego decernatu dotyczą te protesty, jest po prostu dla mnie niezrozumiała. Jest bardzo przykrym, niespodzianką przykrą, zupełnie zdumiewającą, ponieważ ja pana Macieja Wudarskiego poznałam w 2005 roku, kiedy i szóstym, kiedy zaczęły się protesty, czy trwał na Smochowicach protest społeczny przeciwko pomysłowi budowy tam pola golfowego. I pan Maciej Wudarski przychodził do tego urzędu wraz z mieszkańcami protestować przeciwko władzy, która nie słucha głosu mieszkańców. A także zaczęło się od protestu przeciwko poprzedniej Radzie Osiedla na tych Smochowicach, która też nie słuchała głosu mieszkańców. Natomiast nie rozumiem w związku z tym naprawdę, panie prezydencie Wudarski, pana zachowania, pana sposobu bycia. Byłam obecna na konsultacjach, czy czymś, co zostało nazwane finałem konsultacji dla Starego Miasta i ludzie byli oburzeni pana sposobem bycia po prostu pana stosunkiem do ludzi, do zwykłych ludzi po prostu. Ta sprawa Jeżyc tym bardziej dziwi i smuci, bo tam przecież była w poprzedniej kadencji afera o Placu Asnyka, że Rada Osiedla tej przebudowy nie konsultowała, a teraz tamci protestujący, którzy część z nich zasiadła w Radzie Osiedla, Są przez mieszkańców o to samo oskarżani, że wydali publiczne pieniądze na przedsięwzięcia, których większość mieszkańców nie chce, że, a przynajmniej nie zapytano ich, czy w ogóle chcą zmian i jakich, dokładnie tak jak było w przypadku placu Asnyka, gdzie ludzie mówili, że woleli, że tam był ten piach i trawa i duża piaskownica i te drzewa i jak miało być coś takiego, co powstało, czyli zabetonowany, smutny plac, to woleli, żeby żadnej złotówki nie wydawano na z grantu czy z innych środków na te zmiany, bo lepiej było tak, jak było. I dzisiaj ludzie z ulicy Słowackiego mówią to samo, że myśleli, że będzie remontowany chodnik. Tam są chodniki z lat 60., które po prostu były zużyte i nie uległy zniszczeniu przez parkujące skośnie po jednej stronie ulicy samochody, tylko po prostu były to źle położone płytki z lat 60. No i należało je wymienić, tak? Ale nie zapytano mieszkańców, czy chcą zmiany organizacji ruchu. A czy chcemy tego, czy nie, to jeszcze ludzie w tym mieście, jeszcze ludzie na Słowackiego czują się współgospodarzami swojej dzielnicy, współgospodarzami swojej ulicy i współgospodarzami swojego miasta. I czy ta władza, która została wybrana jako kontra dla władzy, która nie słuchała mieszkańców, chce to poczucie współgospodarzenia u mieszkańców zaprzepaścić, bo już zaczynają ludzie na Słowackiego mówić, idziecie do urzędu, po co oni i tak was nie będą słuchać, bo piszemy pisma od kilku miesięcy, podpisujemy i nie ma reakcji, nie ma nawet odpowiedzi pisemnej na złożone pisma. Czego by nie mówić o Ryszardzie Grobelnym, to jednak odpowiedzi były udzielane po miesiącu, nawet jak były niesatysfakcjonujące, ale były. A tutaj ludzie napisali kilka pism. Nie jest łatwo zbierać podpisy. Wszyscy radni wiedzą, jak trudno się zbiera podpisy. Ludzie nie lubią podpisywać, boją się podpisywania, przekazywania swoich danych. Więc jeżeli w sprawie jednej ulicy jest obecnie 1700 podpisów, bo było 1400, 200, teraz jest 1300, to chyba ludzie mają jakiś problem. I warto byłoby z nimi na ten temat porozmawiać. Ostatnio, nie ma rozmowy, tylko są komentarze pogardliwe, jakieś tam opowieści o leniwych, zacofanych mieszkańcach, którzy nie rozumieją nowoczesności i atmosfery zmian. No, to się nijak ma do rzeczywistości. Właśnie wśród mieszkańców Słowackiego protestujących od początku są inżynierowie, są architekci, są właściciele nieruchomości, którzy tam niektóre rodziny są właścicielami od 200 lat i oni się czują po prostu spoliczkowani przez władzę, przez takie traktowanie. Ostatnio czytamy o brzuchatych kierowcach, pojawił się tydzień temu w retoryce, że brzuchaci kierowcy, prawda, nie chcą uwalniać chodników dla starszych osób i matek z dziećmi, to przepraszam bardzo, bo państwo nie będą mieli do mnie o to pretensji, ale tam mamy te starsze osoby, które protestują przeciwko poszerzaniu chodnika kosztem miejsc do parkowania i mamy jedną brzuchatą kierowczynię, to znaczy panią, która się spodziewa bliźniąt, tak? I przyszła tutaj do nas, jest w ostatnich dniach ciąży przed rozwiązaniem i nie chce, żeby było likwidowane parkowanie skośne, bo ona chce używać ulicy Słowackiego, gdzie mieszka, także do parkowania swojego samochodu i nie chce takich zmian. W Polsce jest bardzo długa tradycja autorytaryzmu, natomiast bardzo krótka i chwiejna tradycja demokratyczna. Demokracja nie polega na tym, nie polega tylko na tym, że się w wolnych wyborach wybiera władzę, ale demokracja polega na tym, że władza słucha mieszkańców, słucha obywateli i podejmuje decyzje, które wynikają z konsultacji społecznych, zwłaszcza w tak lokalnych sprawach, jaką jest organizacja ruchu, sadzenie drzew czy ustanawianie przystanków tramwajowych na lokalnych ulicach. Także przyłączam. Ja osobiście nie mam zdania, bo nie mieszkam przy ulicy Słowackiego, czy tam lepiej będzie, jak będzie parkowanie skośne, czy lepiej będzie, jak będzie parkowanie równolegle. Ale apeluję o to, żeby o tym mogli decydować mieszkańcy. a nie żeby to się działo ponad ich głowami i wbrew nim. Dziękuję.
Dziękuję. To były wszystkie oświadczenia, które Państwo radni chcieli dzisiaj wygłosić. Ja wiem, że zapisał się Pan radny Janusz Kapuściński, ale ja nie mogę Panu udzielić głosu. Wiem, że Pan chce poprzeć to, co Państwo mówią, ale nie udzielam w tej chwili głosu. Zamykam punkt trzeci. Obszerną wypowiedź będzie Pan mógł udzielić w punkcie wolne głosy i wnioski, tak jak wszyscy inni, na dowolny temat. A my przystępujemy do realizacji punktu czwartego. Jest to projekt uchwały PU 959/17 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych spółka z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w rejonie ulicy Dażyborskiej. Bardzo proszę Pani Dyrektor o przedstawienie projektu uchwały.
Panie Prezydencie, Szanowni Panowie Prezydenci, Panie Przewodniczący, Panie, Panowie Radni. Przedstawiam Państwu projekt uchwały w sprawie wniesienia aportu. Lokalizacja nieruchomości na mapie Poznania i przedmiot aportu, czyli działka 8/8 o powierzchni 9240 metrów kwadratowych. Przy tej działce jest już zlokalizowana inwestycja mieszkaniowa w zakresie budownictwa socjalnego. To są budynki, które były realizowane w ramach projektu we współpracy z Barką. Tak wyglądają te domy już po kilku latach ich użytkowania. Zatem ich wygląd odbiega trochę od tego, co się dzieje na Dolniku. Widać, że otoczenie tych domów niewielkich jest zadbane przez mieszkańców. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który obowiązuje dla tego terenu, przewiduje, że na tym terenie, właśnie na tej działce, można zrealizować zabudowę mieszkaniową wielorodzinną o charakterze socjalnym, bowiem od początku przewidywano, że tam będzie kontynuowany ten projekt mieszkaniowy i obowiązująca wysokość zabudowy to jest właśnie jednokondygnacyjna z możliwością realizacji ewentualnie drugiej kondygnacji, ale tylko pod dachem stromym. Jeśli chodzi o tę inwestycję, ZKZL planuje wybudowanie tam 50 mieszkań jako lokali socjalnych. Powierzchnia zabudowy będzie tych lokali wynosiła 2400 metrów kwadratowych. Powstanie 6 takich budynków. Oczywiście infrastruktura towarzysząca, także miejsca parkingowe i place zabaw. Projekt będzie realizowany w dwóch etapach po 25 lokali. Pierwszy etap rozpocznie się już w pierwszym kwartale 2018 roku i planowany jest do zakończenia także w tym roku. Inwestycja jest zgodna z miejscowym planem. Tak wygląda koncepcja. Pierwszy etap to właśnie budynki ABC. Drugi etap to budynki D, E i F. Jak to będzie wyglądało w szczegółach? Jest kontynuacja mniej więcej tego samego modelu zabudowy, jak to, co zostało zrealizowane w ramach dotychczasowego projektu. Szacunkowy koszt inwestycji to 7 milionów złotych netto. Koszt wykonania 1 m² powierzchni użytkowej to na obecnym etapie szacunku 2900 zł. Ten koszt jest wyższy niż w zabudowie wielorodzinnej, wielokondygnacyjnej z uwagi na wymagania dotyczące konstrukcji dachu. Finansowanie inwestycji będzie pochodzić w 70% z kredytu, a w 30% ze środków własnych spółki, co powoduje, że spółka zaangażuje kwotę około 2 100 000 zł. Spółka będzie się starała o pozyskanie dofinansowania z funduszu dopłat BGK. Ten fundusz daje środki wyłącznie na budownictwo socjalne. To jest finansowanie, które ma charakter bezzwrotny. W zależności od tego, z którego dofinansowania skorzystamy, takie będzie, uzyskamy, takie będzie zamknięcie projektu. Mamy już sporządzony operat szacunkowy. Ten operat jest w trakcie weryfikacji i odbioru. Wskazuje, że wartość nieruchomości wynosi 1 milion 142 tysiące złotych, co w przeliczeniu na 1 metr kwadratowy wynosi 123 złote i 59 groszy. Projekt oczywiście wpisuje się w strategię rozwoju miasta Poznania i jest zgodny z celami w zakresie zapewnienia dostępności mieszkań dla wszystkich grup społecznych. W celu weryfikacji stanu prawnego nieruchomości Biuro Nadzoru Właścicielskiego wystąpiło do właściwych wydziałów i jednostek z prośbą o opinię. Stan prawny nieruchomości nie wzbudza wątpliwości, przy czym informujemy Państwa, że byłemu właścicielowi tej nieruchomości przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia i wniesienia aportem dopiero nastąpi, jeśli były właściciel nie skorzysta z tego prawa. Opinia Rady Osiedla odnośnie planowanego wniesienia aportu jest pozytywna, przy czym w ramach uwagi Rada Osiedla wskazała, że konieczne jest doprowadzenie drogi dojazdowej do tej części osiedla, co z uwagi na zamierzenia inwestycyjne ZKZL-u w dalszych etapach, tam jest planowana jeszcze zabudowa wielorodzinna na sąsiednich terenach, będzie mogło być realizowane. Przepraszam najmocniej, ale tutaj ta klimatyzacja mnie za chwilę wykończy. Na tym terenie konieczna jest także rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Ta infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna jest umieszczona w planie rozwoju i modernizacji akwanetu. Jeśli chodzi o dostępność infrastruktury społecznej, Wydział Oświaty oszacował, że w tej lokalizacji przy tej grupie osób, które będą tam zamieszkiwane, może się pojawić około 6 dzieci. Jak wygląda dostępność szkoły? Najbliższa szkoła to szkoła podstawowa numer 55. Przedstawiliśmy Państwu w tabeli. Jeśli chodzi o dostępność przedszkoli, mamy przedszkole przy ulicy Piwnej, które w tej chwili już ma wolne miejsca. Jeśli chodzi zaś o formę opieki dzieci poniżej wieku do lat 3, mamy żłobek w odległości 3 kilometrów. W zakresie opieki zdrowotnej także dostępność w odległości od 3 do 6 km jest dla tego terenu zapewniona. Wniesienie nieruchomości nastąpi po wartości wynikającej z operatu szacunkowego, po zakończeniu procedury jego odbioru i w zamian za ten wkład nastąpi objęcie udziału w wartości nominalnej.
Bardzo przepraszam, Pani Dyrektor. Czy mogę wszystkich Państwa prosić, którzy nie chcą brać udziału w sesji, o to, żeby rozmowy toczyli poza salą sesyjną, bo to są zbyt ważne rzeczy. Mamy zdecydować za chwileczkę o przekazaniu majątku, a ten szum na pewno nie pomaga, Pani Dyrektor, w sprawnym przekazaniu informacji. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Państwa w imieniu Prezydenta Miasta o wyrażenie zgody na powyższe działanie.
Dziękuję. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej głosowała 3 za, 1 przeciw i 6 wstrzymujących i wydała opinię pozytywną o projekcie uchwały. Komisja Budżetu głosowała 2 za, 1 przeciw i 2 wstrzymujące i też wydała opinię pozytywną. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby opinię uzupełnić w imieniu komisji? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu? Czy głos w imieniu własnym? Ktoś w imieniu własnym, tak? No. Klubowe wystąpienie pana radnego Artura Różańskiego w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
No nie będzie przesadnie długie, więc w moim wypadku to nie ma znaczenia. Niemniej pozwolę sobie tylko zreasumować wątpliwości, które podnosiliśmy wczoraj na Komisji Budżetu. Uważamy, że nigdzie na świecie Mimo zapewnień prezesa, wiceprezesa ZKZR-u, że na Darze Borskiej się udało, to jednak naszym zdaniem nigdzie na świecie nie sprawdził się model tworzenia gett socjalnych, czyli komasowania lokatorów socjalnych w jednym miejscu. To zawsze prędzej czy później prowadzi do jakiegoś pogorszenia statusu danego fragmentu miasta. Dużo lepszym rozwiązaniem jest rozpraszanie lokatorów socjalnych po całym zasobie Poznania, który przecież jest terytorialnie dość obszerny. I w tej sytuacji, przy jednoczesnym uwzględnieniu, że koszty proponowanego rozwiązania wcale nie skłaniają do tego, że jest to rozwiązanie socjalne, dużo lepszym wydaje się budowanie mieszkań dla tych lokatorów, którzy chcą wyjść z budownictwa komunalnego, a lokowanie pojedynczo w mieszkaniach komunalnych na czynszu socjalnym na terenie całego miasta lokatorów, którzy takiego wsparcia potrzebują. Usadowienie tych lokatorów tam w jednym miejscu zawsze będzie powodowało, że ich możliwości rozwoju, podnoszenia swojego statusu będą w jakiś sztuczny sposób ograniczone. Stąd, z tego powodu Klub Radnych PiS nie może poprzeć tej uchwały.
Dziękuję. Pani radna w imieniu klubu, czy już indywidualna dyskusja? W imieniu klubu pani radna Halina Owsiana. Bardzo proszę.
Dziękuję. Chciałam powiedzieć, że to jest kontynuacja budownictwa, jakie tam powstawało. I zespół, który pracuje nad tymi rozwiązaniami, to zespół składający się z 75 osób, właściwie ekspertów. Wśród nich są zarówno przedstawiciele Barki, jak i Caritasu, którzy wnosili o dokończenie tej inwestycji. Proszę pamiętać, że po drugiej stronie jest działka, na której będzie również budowa, inwestycja mieszkań komunalnych i mieszkań w systemie mieszanym. Także nie jest to tworzenie getta, jest to dokończenie rozpoczętej budowy. Dziękuję, to tyle. I oczywiście klub nasz poprze.
Dziękuję. Pan radny Andrzej Rataj, bardzo proszę. To już zaczynamy debatę indywidualną, tak?
Tak jest, bardzo dziękuję. Mam wątek, który chciałem przedstawić. To jest wątek niezwiązany bezpośrednio z dzisiejszym projektem, którym będziemy zaraz głosować, ale z podmiotem, który ma otrzymać własność tej nieruchomości, czyli ZKZL. Wczoraj wszyscy radni miejscy otrzymali materiały dotyczące funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych na Placu Wielkopolskim. Szczegółów nie będę przekazywał, bo są znanym radnym. Jest to problem, proszę Państwa, dotyczący tego, że zastrzeżenia do funkcjonowania ZKZL-u od wielu lat są zgłaszane w odniesieniu do mnóstwa podobnych nieruchomości. Na Starym Mieście jest dużo takich wspólnot mieszkaniowych. Te zastrzeżenia są zgłaszane od wielu lat. Jest to problem dotyczący funkcjonowania ZKZL spółka ZOO w Poznaniu. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Jan Sulanowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Jedna uwaga, ja ją powtórzę w sumie na posiedzeniu gospodarki komunalnej o tym rozmawialiśmy, bo na przykładzie Świerczewa, no z jednej strony takie osiedle budynków socjalnych, quasi socjalnych, jakimi były baraki, są burzone, tak, i na to miejsce są budowane mieszkania, gdzie mają trafiać osoby, no o różnym statusie, co jest bardzo korzystne. No ale mam jeszcze taką drugą uwagę. Na jednym z poprzednich posiedzeń tej Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej też był wstępnie prezentowany program polityki mieszkaniowej i właśnie też zwróciłem uwagę na ten element dotyczący tego typu budownictwa i tam akurat w czasie tej prezentacji padło takie stwierdzenie, że to, co się tutaj będzie działo, to jest taki wyjątek od reguły, czyli tworzenie takich monolitycznych osiedli. Tak jest, takich społeczności, że to jest wyjątek od reguły i że w pozostałych częściach miast taki model nie będzie funkcjonował. Dziękuję.
Dziękuję. Czy można prosić o odpowiedzi?
Znaczy, z całą pewnością należy Państwu jeszcze się kilka informacji. Po pierwsze, ten projekt jest realizowany we współpracy z organizacjami pozarządowymi, które zajmują się udzieleniem wsparcia tym mieszkańcom. Po drugie, ten projekt będzie realizowany przy próbie aktywizacji przyszłych mieszkańców tych lokali. Będą oni zaangażowani zarówno do wykonywania części prac wykończeniowych, jak również do porządkowania terenu. To, co Państwu pokazywałam na zdjęciach, celowo je zamieściłam, żebyście Państwo zobaczyli, że to odbiega swoim wyglądem i takim zatroskaniem tych mieszkańców od tego, co doświadczamy na Nadolniku. I rzeczywiście w przypadku Nadolnika mamy problem. Tu tego problemu nie zauważono. To, co jest w tej chwili ewidentną potrzebą, to jest to, żeby ten projekt jeszcze do tego rozwiązania docelowego, on zakładał właśnie, że tak on będzie wyglądał, doprowadzić. Żeby także powstały tam obszary, gdzie te osoby, które wymagają wsparcia i pomocy, także wyjścia z trudnej sytuacji, mogły uzyskać takie wsparcie. Rzeczywiście kwalifikacja tych osób do tych lokali musi być z odpowiednią troską. To, że ktoś kwalifikuje się do mieszkania socjalnego, to nie zawsze oznacza, że to jest osoba z chorobą alkoholową, czy osoba, która jest niedostosowana społecznie. To często jest sytuacja ludzi naprawdę w trudnej sytuacji, samotnych matek z dziećmi. Myślę, że oni też zasługują na normalne warunki. Nie każdy, kto jest kwalifikowany do czynszu socjalnego, to jest, przepraszam, osoba, która niewłaściwie wykorzysta taką pomoc. Tak? I stąd jednak prośba, żebyście Państwo zechcieli zaakceptować. A tak jak pani radna Owsiana wskazywała, na sąsiedniej działce powstanie projekt mieszkaniowy w zakresie budownictwa komunalnego. Tam będą powstawały budynki wielorodzinne, bowiem taką możliwość przewiduje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Tak, a jeśli chodzi o kwestie zastrzeżeń do pracy ZKZL-u, to ja bardzo z chęcią wysłucham tych informacji. Jest także pan prezes ZKZL-u. Chciałabym wiedzieć, o jakiego typu zastrzeżenia chodzi. Tak? Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Marek Sternalski.
Ja jestem za tym, aby mieszkania socjalne budować i wspierać, ale jestem przeciwko stygmatyzowaniu mieszkańców, a budowanie takich enklaw, gdzie są tylko osoby, które mają często nie ze swoich przyczyn problemy, no to jest trochę absurdalne. Na świecie odchodzi się od takich rozwiązań, chociażby ze względu też na młode pokolenie, na dzieciaki, które tam będą mieszkały, bo te dzieci będą od razu stygmatyzowane jako osoby, które mieszkają w getcie, tak sobie to powiedzmy. Mamy złe doświadczenia wynikające z Nadolnika. Wiemy, że tam ta praca z tymi osobami nie przynosi do końca skutków i wolałbym, aby nacisk położyć na to, aby organizacje pozarządowe, które chcą działać w tej dziedzinie, rozpoczęły tam na przykład mocną pracę z ludźmi, którzy już mieszkają i gdzie jest ten duży problem społeczny. Natomiast jeżeli mówimy o nowych mieszkaniach socjalnych, to ja myślę, że należałoby te osoby wdrażać do życia w modelu mieszkań wśród mieszkańców mieszkań komunalnych na przykład, żeby takie mieszkania powstawały. Jeżeli mówimy, że to będą rodziny, które nie z własnej woli wpadły w problemy, to łatwiej im będzie rozwiązywać swoje problemy, jeżeli będą wśród osób, które im będą mogły pomagać, chociażby w sprawach związanych z wychowaniem dzieci. Te dzieci będą mogły się bawić z rówieśnikami swoimi, a nie będą żyły w pewnych nawykach które później mogą generować wiedzę taką, wiedzę, mogą generować biedę wielopokoleniową i problemy wielopokoleniowe. Więc ja osobiście uważam, że to nie jest dobry program. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Zgłosiłem się jeszcze przed panem radnym Markiem Sternalskim i teraz odczuwam taki pewien wewnętrzny niepokój, bo zgadzam się z panem Sternalskim i to jest rzecz tak niezwykła, że stąd tego ten niezwykły niepokój pochodzi. Ja powiem tak, argument, którego użyła pani dyrektor, jest dokładnie argumentem przeciwko tej lokalizacji, bo pani dyrektor powiedziała, że przecież nie wszystkie osoby, które będą miały uprawnienie do lokalu socjalnego, są z rodzin problemowych, z problemem alkoholowym, może z jakimiś problemami z prawem i tak dalej. No właśnie, nie wszystkie osoby uprawnione do lokalu socjalnego są osobami z problemami. Tymczasem wskazujemy je na to, żeby były razem z tymi, którzy te problemy mają, zamiast w środowisku takim zwykłym, czyli jak w każdym bloku czy w każdej dużej kamienicy, są i mieszkańcy problemowi i bezproblemowi. No, to środowisko socjalne jakby sprzyja tym, którzy tych problemów nie mają w tej kamienicy mieszanej, tak powiem, czy bloku mieszanym, sprzyja tym, którzy tych problemów nie mają, chociaż są ubodzy. Tymczasem tutaj będą w jednym miejscu ci, i to w takich, powiedzmy sobie, nowoczesnych, parterowych barakach, w jednym miejscu będą ci, których problemem jest tylko niezamożność, czy może pewna finansowa niezaradność, razem, tak powiem, skomasowani, skoszarowani z tymi, którzy mają problem i z prawem, i z normami życia społecznego, i to jest właśnie argument przeciwko fundowaniu takich społeczności. No nie wiem, no może jednak część z Państwa radnych te argumenty przekonają. Dziękuję.
Dziękuję. Kolejny głos zabierze pan przewodniczący Michał Grześ.
Znaczy ja myślę, że Nadolnik to jest również wina części lokatorów, ale to jest też wina miasta. Ja pamiętam, jak walczyłem z pluskwami, które się pojawiły w Nadolniku i oferta ZKZL-u była taka, że oni te pluskwy zlikwidują, ale każdy mieszkaniec musi za to zapłacić. No to mieszkańcy, no trudno, no jeżeli nawet połowa się zgodziła na zapłacenie, a druga połowa nie, no to tych pluskw się nie zlikwiduje. Tam były gniazda pluskw, widziałem pogryzione dzieci przez pluskwy i tak naprawdę nikt się tym nie przejmował. Czyli sami również jako miasto i ZKZL doprowadziliśmy trochę do powstania takiego getta w tym Nadolniku. Inny obrazek, był mieszkaniec, który cieszył się, że dostał mieszkanie. Ile mógł płacił czynsz, płacił ogrzewanie, nie starczyło mu na wodę. Z zimną krwią przychodzi akwanet, zamyka wodę. Zero dostępu do wody, a na piśmie napisane najbliższy pobór, to jest Nadolnik na Głównej, a w piśmie napisane najbliższy pobór wody, ulica Wiśniowa. Czyli ten mieszkaniec miał sobie jechać na Wiśniową. Nie było żadnej reakcji socjalnych służb, które by tym ludziom pomogły. Mi udało się przekonać ZKZL, żeby otwarli kran w piwnicy. I jeżeli tak mają wyglądać mieszkania socjalne i tak nasza pomoc, to ja boję się o to, co powstanie tam. No bo my rzeczywiście, zresztą można się przejść również wśród mieszkańców, którzy tam już mieszkają w tych mieszkaniach, które powstały wcześniej. Każdy powie, że jest zimą zimno, bo jest po prostu niedogrzanie, nie idzie w ogóle tam dogrzać tych baraków. Też się tym nikt nie przejmuje. A już szczytem bezczelności było to, że powstały baraki, powstał tam przystanek autobusowy, ale miasto nie zrobiło chodnika do tego przystanku z tych baraków, a również tam proponowano miejsca dla osób niepełnosprawnych. Nie zrobiono przystanku, kazano robić to Radzie Osiedla. Rada Osiedla musiała robić projekt i odkładać pieniądze na to, żeby zrobić drogę dla niepełnosprawnych z tych baraków, które myśmy wybudowali, do przystanku autobusowego. Przecież jeżeli buduje się taką infrastrukturę, no to oczywiście trzeba zapewnić przynajmniej godziwe dojście do przystanku tramwajowego. Jeżeli to ma tak wyglądać, jak miasto do tej pory zajmuje się domami socjalnymi, chociażby na Dolnik, czy tymi barakami, które już tam powstały, no to rzeczywiście wydaje mi się, że nie powinno czegoś takiego być, powinno to być mieszane, powinno być tak, żeby rzeczywiście ci ludzie nie czuli się gorsi, a oni się czują gorsi, mają pluskwy, nikt się tym nie przejmuje, zamyka im się wodę, chociaż niby prawo mówi, że nie wolno zamykać wody, nie buduje się żadnego dojścia do przystanku autobusowego, bo po co? Tak? Bo już mają mieszkania, to niech są zadowoleni. Dziękuję.
Dziękuję. Mam wrażenie, że wiele opinii zostało już wyrażonych, w związku z tym apelowałbym do Państwa, żeby ewentualnie dodawać nowych argumentów, albo przystąpmy do rozstrzygania, bo mam wrażenie, że opinie są już ustalone. Pan radny Antoni Szczuciński, bardzo proszę.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowni państwo, nie wiem, co powiedzieć po apelu pana przewodniczącego, skoro uważa, że opinie są ustalone, a ja myślałem, że moje wystąpienie zmieni nastawienie niektórych. Mimo tego apelu spróbuję jednak, bo chciałbym polemicznie się wypowiedzieć w odniesieniu do wypowiedzi pana Przemysława Aleksandrowicza i pana Marka Sternalskiego. Jest bowiem tak, że te same argumenty mogą być używane w dwóch przeciwstawnych sprawach. I w przypadku obu panów, a teraz i moim także, bo zdaję sobie sprawę, że w moim przypadku też tak to będzie. Popatrzmy. Pan Przemysław Aleksandrowicz mówi, jak to jest, że oto razem będą ci, którzy są, starają się być porządni i ci, którzy nie dbają o porządność. A gdzie ci ludzie są teraz? A w kamienicy, gdzie mieszkają porządni, starający się i nieporządni. Są anonimowi, nagle kamienica sprzysięga się, by pomóc. No nie, gdzieś oni są w mieście. W związku z tym trzeba problem rozwiązać. I teraz w jaki sposób? Jest oczywiście kilka sposobów. Jeden przedstawiony tutaj przez współuczestnictwie organizacji pozarządowych, inny nieudany w przypadku Nadolnika, inny w rozproszeniu, ale czy rzeczywiście pomocnym rozproszeniu, czy sprawieniu, by problem był mniej widoczny. Co jest tu w pierwszym rzędzie? A więc argumenty mogą być w zależności od nastawienia. Moje nastawienie nie tylko ze względu na to, że pan Tomasz Lewandowski wywodzi się z naszego klubu, niedawno był przecież radnym, nie tylko z tego powodu, bo ja znam doświadczenie barki na tym terenie i pamiętam współuczestnictwo przyszłych lokatorów w budowie obiektów, które już tam są. Wiem, w ilu przypadkach się to nie udało, a w ilu jednak udało się doprowadzić do tego, by ludzie byli dumni, że przyczynili się do wzniesienia czegoś. Więc ja bym nie rezygnował z tej szansy. Po drugie, pan Marek Sternalski mówi o tym, że fundujemy sobie wielopokoleniową biedę. Tak, gdyby oni mieli być tam na zawsze. Przecież to są mieszkania socjalne, które są na pewien czas, na rozwiązanie problemu, na znalezienie sytuacji, by w naturalny sposób przeszli do mieszkań komunalnych. Jeżeli przyjąć rotacyjność, to wówczas argument pana Marka Sternalskiego nie jest argumentem mocnym. Ale jak na początku powiedziałem, te same argumenty mogą być w zależności od nastawienia różnie interpretowane. Moje nastawienie w tych sprawach jest wyraźnie inne niż koleżanek i kolegów, jak widzę, z Platformy i z PiS-u. I proszę się nie dziwić, że mocno, także tym razem nieco emocjonalnie, będę za tym, by podjąć tą próbę, bo to jest jakaś próba, a nie pozostawienie sprawy na boku. Proszę Państwa o rozważenie raz jeszcze tej kwestii.
Dziękuję. Wyjaśnię krótko, że moją intencją było to, żeby nie mnożyć i powtarzania tych samych argumentów. Apelowałem, żeby zabierać głos, jeśli pojawią się nowe, bo inaczej ta dyskusja nie jest twórcza. Pan radny Artur Różański.
Szanowny panie profesorze, już krótko, zgodnie z apelem pana przewodniczącego, no pan profesor jednak musi zdawać sobie sprawę, że pana argumenty to jest trochę sofistyka. Bo po pierwsze, nikt nie mówi, żeby nie budować mieszkań. Mówimy, żeby budować, tylko żeby je przeznaczyć na normalne mieszkania komunalne, a lokatorów socjalnych wprowadzać rozproszone. Bilans byłby taki sam, powstałoby 30 mieszkań, tylko że te 30 mieszkań byłoby rozproszonych, można je przeznaczyć ten uwalniający się na ten. A po drugie, no, musi pan zdawać sobie sprawę, nawet jako profesor filozofii, że jednak w życiu decyduje praktyka. A praktyka mówi nam jedno, choć lokale socjalne są na pewien czas, to w rzeczywistości są najczęściej na stałe. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Zapiszę się, żeby nikt mnie nie krytykował, że bez zapisania mówię. Odpowiem tylko tyle. Ta sytuacja pokazuje, że i to jest uwaga do panów prezydentów, że w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z tematami trudnymi, to warto nie spieszyć się z uchwaleniem tego od razu na sesji Rady Miasta. Ten projekt wpłynął do Biura Rady 5 czerwca, czyli 2 tygodnie temu, z oczekiwaniem, że będzie zrealizowany na sesji już dzisiaj. Być może, mówię być może, gdyby temu poświęcono trochę więcej czasu, a nie jeszcze w tak krótkim czasie, kiedy w tym wypadło 5 dni wolnych ze względów na święta, to być może dyskusja wyglądałaby inaczej. A tak jesteśmy w sytuacji zero-jedynkowej, szybkie tempo i od razu podejmowanie decyzji. I być może za mało czasu było na tą dyskusję po prostu. A wpisując się w ducha tego, co mówili moi koledzy wcześniej, odpowiem tak. Nie tak dawno powszechnie i to ze strony państwa środowiska krytykowane były kontenery, które były pewnym rozwiązaniem sytuacji trudnej. A w gruncie rzeczy takie stygmatyzowanie pewnym stanem zamożności czym się różni od owych kontenerów? Tylko tym, że ściany są z czegoś innego zrobione. A jeśli chodzi o zbudowanie getta dla pewnej grupy ludzi, i to jeszcze mówimy o sytuacji innej, bo kontenery były przeznaczone dla tych ludzi, którzy w ewidentny sposób nie wywiązują się ze wszystkich swoich zobowiązań wobec właścicieli mieszkań. A tu mówimy o ludziach, którzy w stanie takim, jakim są z różnych powodów i często nie z własnej winy. I chcemy ich stygmatyzować zamieszkaniem w takim rodzaju getta. W związku z tym być może ta dyskusja tak naprawdę jest dużo poważniejsza niż taka, jaką w tej chwili próbujemy tworzyć w ciągu 2 tygodni od otrzymania tego projektu. Pan prezydent Mariusz Wiśniewski.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ponieważ Pan Prezydent Lewandowski jest nieobecny, w związku z powyższym tutaj w imieniu Pana Prezydenta wycofamy z dzisiejszej sesji ten projekt uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Projekt w punkcie 4 zostaje wycofany. W związku z tym zamykam punkt 4, wycofany przez autora projektu, czyli Prezydenta Miasta Poznania. Przystępujemy do punktu 5, projekt uchwały PU 960/17 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych spółka z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w rejonie ulicy Hulewiczów. Od razu zapytam, czy nie mamy tutaj do czynienia z identyczną sytuacją?
Nie.
Nie.
Tu myślimy o budownictwie komunalnym, wielorodzinnym, czyli w dotychczasowej formule. Szanowni Państwo, lokalizacja nieruchomości to piątkowo działka położona przy ulicy Hulewiczów o powierzchni 5161 m2. w sąsiedztwie także już istniejącej zabudowy jednorodzinnej, przepraszam, wielorodzinnej i co przewidujemy, że powstanie na tym terenie? Jeden budynek mieszkalny wielorodzinny czterokondygnacyjny, 47 mieszkań, w tym jeden lokal użytkowy. Powierzchnia zabudowy to prawie 2600 metrów kwadratowych. Planowany termin rozpoczęcia to pierwszy kwartał 2018 roku i zakończenie inwestycji po upływie 12 miesięcy. Jak wygląda planowana koncepcja zagospodarowania terenu? Tu dla tego terenu nie mamy miejscowego planu zagospodarowania. Koszt finansowania inwestycji to 7 400 000 zł. Koszt wykonania 1 m² powierzchni użytkowej to około 2 870 000 zł. Finansowanie realizacji projektu w 68% z kredytów, 32% ze środków własnych spółki, co oznacza zaangażowanie spółki na poziomie niespełna 2 400 000 zł. Został sporządzony operat szacunkowy, jest w tej chwili w trakcie odbioru. Jeśli chodzi o wartość tej nieruchomości, to jest 2 276 000 zł, co przekłada się na 441 zł za metr kwadratowy. Projekt jest zgodny ze strategią miasta Poznania i wpisuje się w kierunek w zakresie dostępności mieszkań dla wszystkich grup społecznych. Stan prawny nieruchomości nie wzbudza wątpliwości. Biuro Nadzoru Właścicielskiego zweryfikowało tę sytuację poprzez wystąpienia do właściwych wydziałów i jednostek. Rada Osiedla Piątkowo pozytywnie zaopiniowała to zamierzenie w zakresie wniesienia nieruchomości do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w celu wybudowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Wydziały Oświaty oraz Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych oszacowały dostępność infrastruktury społecznej na podstawie szacunków Wydziału Oświaty. W związku z realizacją inwestycji może się pojawić około 10 dzieci w wieku szkolnym. Dostępność, jeśli chodzi o miejsca w szkołach, to są 2 szkoły podstawowe zlokalizowane w pobliżu. Jeśli chodzi o dostępność przedszkoli, to tu mamy sytuację bardzo komfortową, ponieważ tych przedszkoli jest aż 6 w pobliżu tej lokalizacji. Podobnie jeśli chodzi o bardzo dużą dostępność opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Mamy tu także dostępność domu pomocy społecznej, czy bardziej klubu seniora, a także dostępność do opieki zdrowotnej w postaci wielu placówek. Bardzo Państwa proszę o podjęcie uchwały, która przewiduje, że wniesiemy tę nieruchomość po wartości wynikającej z operatu, a objęcie udziałów nastąpi po wartości nominalnej.
Komisja Gospodarki Komunalnej zaopiniowała pozytywnie projekt, głosując 10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, a Komisja Budżetowa głosowała 5 za, bez przeciwnych i wstrzymujących, i też opinię pozytywną wydała o projekcie uchwały. Czy ktoś chciałby w imieniu komisji tę opinię uzupełnić? W imieniu klubów się wypowiedzieć? W imieniu własnym? Pan radny Michał Boruczkowski. Bardzo proszę.
Ja chciałem zadać pani referującej projekt uchwały 3 pytania. Pierwsza kwestia dotyczy przedszkoli. Pani powiedziała, jest tam dużo przedszkoli na Piątkowie. Jak pani pokazała tą tabelkę, było tam raptem 5 wolnych miejsc, więc nie do końca rozumiem. Pani powiedziała, że sytuacja komfortowa. Dlaczego pani mówi, że ta sytuacja jest komfortowa? Drugie pytanie, czy jak działania planistyczne MPU wpływają bądź wpłyną na tą inwestycję, bo tam toczą się prace nad planem zagospodarowania przestrzennego. Ja nie pamiętam, czy my ten plan już wywołaliśmy, ale były przynajmniej takie zamierzenia. I ostatnie pytanie, jeśli chodzi też o komunikację, czy macie Państwo określony jakiś termin przedłużeniem ulicy Szymanowskiego od tego ronda przy wieżach telewizyjnych aż do Mateckiego, bo to też jest inwestycja, która udrażnia ruch w tamtych okolicach. Dziękuję.
Dziękuję. Czy można prosić o odpowiedzi?
A czy jeśli chodzi o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ja przepraszam, ale nie posiadam informacji, czy dla tego obszaru akurat wystąpiono już o sporządzenie. Wiem, że jest przystąpienie dla obszaru osiedla Jana III Sobieskiego, Zygmunta Starego, Bolesława Śmiałego i dla osiedla Marysienki i ulicy Mateckiego. Tak? To jest trochę inna lokalizacja, także z tego powodu nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast informując o dostępności miejsc w wieku przedszkolnym, informuję o obecnym stanie, czyli już na dzień dzisiejszy mamy 5 miejsc wolnych, a ta inwestycja będzie realizowana, tak naprawdę mieszkańcy zamieszkają za prawie 2 lata w tej lokalizacji, tak? Zatem sytuacja będzie ulegała zmianie w tym czasie, tak? Trudno przewidzieć, czy za 2 lata też będzie taka sama, ale mamy przynajmniej możliwość oddziaływania poprzez fakt, że jest bardzo dużo placówek, tak, w tym obszarze.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję. To pewnie nie ma większego znaczenia, ale kiedy tutaj też mówiono o tym, że są w pobliżu 2 szkoły, to akurat te 2 szkoły, czyli szkoła numer 15, a przede wszystkim szkoła numer 17, należą do najbardziej zapełnionych i najbardziej zatłoczonych szkół w Poznaniu, ale być może akurat nie jest to najistotniejszym argumentem w tym momencie. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Ewa Emelity.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Mam takie pytanie, czy dysponuje może pani informacją, w których przedszkolach są te wolne miejsca, bo do mnie zgłaszają się rodzice właśnie z problemem takim, że nie ma dla ich dziecka miejsca w przedszkolu. Dziękuję bardzo.
I jeśli chodzi o informacje, które uzyskałam, to są miejsca w przedszkolu numer 191 na osiedlu Jana III Sobieskiego.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, dlatego proszę Państwa o głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały PU960/17? Proszę o oddawanie głosów. Również kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Chyba działa. Proszę zresetować ekran do głosowania i jeszcze raz. Ogłaszam 5 minut przerwy.